To była sugestia lekarza. Ja się jej nie poddałem, no i nie jestem dzisiaj u pani, rozmawiam. Mm-hmm. Być może jutro już nie będę rozmawiał. Może tak, ale... Kto to wie? Właściwie jeździłem na tym rowerze i wsiadłem na niego dlatego, że chciałem się dostać na rehabilitację. Ja już nie miałem w ogóle pieniędzy, więc no nie miałem skąd wziąć, żeby wziąć taksówkę. Mhm. Musiałem się tam dostać, a samochód musiałem oddać, bo już nie miałem pieniędzy, żeby go opłacać.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i z wielką radością chcę zapowiedzieć, że dzisiaj naszym gościem jest aktor, coach, lektor, no jeszcze można by było sporo wymieniać, Jacek Rozenek. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu.
Mi jest bardzo miło.
Przeczytałam dwie Pana książki, jedną taką na temat... trochę coachingu na temat bycia liderem, na temat przede wszystkim występowania publicznego. Książka jest sprzed kilku lat, ale proszę Państwa, mam książkę, która jest książką nowszą. Książka o znaczącym bardzo tytule Padnij, powstań, ale nie jest to książka wojskowa. Tylko podtytuł jest Życie po udarze. I oczywiście będziemy i o tej książce, i o tym, co ją poprzedziło, będziemy rozmawiać. Ale chciałabym najpierw powiedzieć, bo myślę, że dla bardzo wielu widzów, czy też osób, które śledzą media społecznościowe, no jest Pan znany niekoniecznie z tego, co było początkiem Pana drogi, czyli z ról teatralnych, ze szkoły teatralnej, no bo rzeczywiście występuje Pan w serialach. Pisał Pan również właśnie w tej książce o tych wystąpieniach publicznych. Na ile warsztat, który się zdobywa poprzez szkołę aktorską, poprzez występowanie w teatrze, czyli przez publicznością, żywą publicznością, nie przed kamerą, na ile on daje właśnie jakąś siłę, żeby być taką osobą charyzmatyczną. Co się stało, że Jacek, 19- czy 18-letni, zdecydował się pójść do szkoły aktorskiej, studiować?
20-letni. Studiował filozofię. A. Wcześniej przyrody. Coś jeszcze w studium nauczycielskie oczywiście. Aha. I potem trafiłem do Akademii Teatralnej. Po prostu... by to powiedzieć, dlaczego pani pyta, taki szczenięcy zachwyt nad sobą, no, po prostu.
Czyli takie pobudki narcystyczne, tak, młodzieńcze?
Nie wiem, czy narcystyczne, może, chociaż wydaje mi się, że wtedy mi się w sobie niewiele podobało, ale no tak, to był taki świat teatralny, magia tego świata była ogromna. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Miałem dziewczynę, która potem była moją żoną. Ona chciała się dostać do Akademii Teatralnej. I ja jej w pewnym momencie grałem na gitarze. Mhm. I poszedłem na egzamin i zagrałem piosenkę. Po czym zapytała mnie Jasia Szczepkowska, czy bym nie chciał. Ja tam, prawda. To była taka prywatna szkoła. No i to na mnie zrobiło takie wrażenie, że w następnym roku już zdawałem do prawdziwej szkoły. Bez sensu to było, kompletnie bez sensu, ale zdałem. No,
ale czemu aktorem. Bez sensu?
Czemu bez sensu? Bo Akademia Teatralna była dla mnie takim przejściem bardzo trudnym, naprawdę trudnym. Pierwsze dwa lata to ja się strasznie łamałem sam ze sobą. Strasznie. Ale jakoś to wyszło i się potem ułożyło i nagle zacząłem grać. No i fajnie było.
Ale doświadczał Pan tego, o czym teraz tak się dużo mówi, że właśnie nauczyciele, profesorowie, że oni tak przekraczali granice i tak...
Nie, proszę. Nie. Proszę.
No, jak Pan powiedział, że takie ciężkie tam dwa lata,
więc tak... Ciężkie były te lata, tak. Ale to polegało po prostu na ogromnej nieumiejętności mojej na jakichś zahamowaniach, które gdzieś we mnie były, ale profesorów miałem wspaniałych, naprawdę.
Ja widzę, że pana też, książka pana o tym świadczy, że pan bardzo dużą odpowiedzialność bierze na siebie generalnie. Rzadko pan zrzuca winę na kogoś, co dosyć jest powszechne.
To jest słabe bardzo, zrzucanie winy. Bardzo słabe. Wiem, że w dzisiejszym świecie jest to przejmowane dobrze.
Kult ofiary trochę tak zaczyna być...
Kogo?
Ofiary trochę.
No, ale to jest bardzo niedobrze. To jest bardzo niedobrze. No. Jeżeli ten kult ofiary we mnie by był, to on jest nie do uleczenia tak prosto. I żadne... nic takiego, co świat mógłby dać, jakbym się obraził na ten świat i powiedział, że ta szkoła mnie połamała, prawda? Tak. I ci ludzie by się wszyscy kłaniali przede mną i korzyli. Nic by to we mnie nie zmieniło, niestety. To jest w ogóle fałszywie pojęte kult ofiary.
Tak. Ale łatwo wpaść, bo przynosi dzisiaj pewnego rodzaju profity, zainteresowania, atencji, którą się dostaje.
Którą się dostaje, ciekawe. No tak. Tak. Myśląc, tak mógłbym powiedzieć. Ale mnie to nie interesuje.
Nie, już to w książce o tym to świadczy, że pisze pan właśnie o tym, opowiada o swoim życiu, w jakim momencie pan się znalazł 4-5 lat temu, bo to były różne etapy, i że był pan w takim momencie życia, gdzie można powiedzieć, że był pan z tego życia zadowolony. Co prawda, no, dwa małżeństwa już były, ale też pamiętam też w jakimś kolorowym magazynie obok pana też piękną, młodą blondynkę, sukcesy zawodowe, gra w serialu, dużo szkoleń, które pan robił, podróże, więc właściwie wszystko i sport. Wszystko fantastycznie działało. No i nagle zaczęły się takie małe potknięcia, tak? Jest pan przeziębiony, nie może pan z tego przeziębienia wyjść. Idzie pan do lekarza po jakimś dłuższym czasie, okazuje się, że zapalenie płuc, dostaje pan jeden antybiotyk. No i też troszkę, powiedziałabym, ta pana pewność nie siebie, ale jakaś takiego losu i to, że pan jest tego kowalem tego losu i że da pan radę, no bo będąc przeziębiony i to mocno kaszląc, mając kłopoty z oddychaniem, decyduje się pan na wyjazd sylwestrowy do zimnego Wilna.
No tak, tak.
Więc nie było to tak bardzo rozważne, ale kolejne wizyty u lekarza, który nie rozpoznawał swoich recept.
Wyjątkowy idiota. Pozdrawiam go serdecznie.
Kolejna recepta, kolejny antybiotyk. Coraz trudniej się im panu oddycha. No i nagle okazuje się, że jest ogromny problem. Zostało uszkodzone w bardzo poważny sposób serce. I jest to styczeń, tak? Kiedy pan się o tym dowiaduje.
Tak, i ja to chciałem powiedzieć, zresztą jest to napisane w książce, że to był naprawdę szok. Szok wtedy dla mnie, bo z takiego poziomu człowieka, który uprawia sport, bardzo amatorsko, ale jednak no
ale
fajnie.
Często i intensywnie.
Tak, często i intensywnie, naprawdę, bardzo często. Który zresztą ja bardzo długo uprawiałem. I z takiego właściwie super zdrowego człowieka, 50-latka, więc nie młodzieńca, ale jednak zdecydowanie dobrze mi szło w tym sporcie. I dowiaduję się, że mam 8% frakcję serca. Gdzie u zdrowego człowieka jest 70%. To było dla mnie był szok. Przejście, wstanięcie i przejście, no tu jest powiedzmy dwa kroki, ale gdybym miał przejść to studio, wstać i przejść, to było dla mnie zadanie, które sobie, ja musiałem sobie zaplanować. To naprawdę ciężko powiedzieć. Dlaczego? No bo niska frakcja wyrzutowa serca jest, ale jaki z powód to jest jasne, ale jak to się odczuwa? To jest po prostu naprawdę potworne. I wtedy, kiedy już miałem tak zniszczone to serce, kiedy się ostatnia wizyta była u pulmonologa w Limie, kiedy on zobaczył moje badania, zrobił mi EKG i zobaczył to EKG i przyszedł i powiedział: pan, proszę pana, w ogóle nie ma w ogóle żadnej rozmowy, ja pana wsadzam w karetkę i natychmiast mam jeździć do szpitala. Ja miałem wtedy pożyczony samochód, powiedziałem, jakoś udało mi się go przekonać, że jednak odprowadzę ten samochód i pojadę taksówką na tą izbę przyjęć. I taki był powód, taki był stan wyjściowy tego mojego stanu, tej choroby, która się potem zamieniła w podwójny udar. Ale naprawdę, proszę mi wierzyć, że ten styczeń, ta wizyta, która zaowocowała pierwszym w moim życiu niewystąpieniem w teatrze, bo tak było, była po prostu koszmarem dla mnie. Naprawdę. Mm-hmm. I noc, którą spędziłem na Ojomie, wtedy pamiętam, robiłem sobie takie zdjęcia i leżałem i mówiłem, kurczę, chyba coś z tym światem jest nie tak. Może się pomylili, może, ale leżałem wtedy, prawda? I zastanawiałem się, jak będzie wyglądało moje życie. Mm-hmm. Dziwne. Tak było.
Nie poddawał się pan. Parę miesięcy później, niedługo będzie rocznica, bo w maju jechał pan. Nic, no tak. Rocznica pana nowego życia w jakiś sposób. Tego, że no, musiał pan pożegnać się z dawnym Jackiem Rozenkiem.
Ale w jaki z kim sposób? Się musiałem pożegnać? Naprawdę.
Z pewnego rodzaju aktywnością, którą pan miał, bo jednak ona była. Myślę też, że z pewną taką, pewno jest pan mniej niefrasobliwy niż pan był kiedyś.
Niefrasobliwy trochę mniej, rzeczywiście. Chociaż, czy naprawdę mniej niefrasobliwy? Chyba nie. Przepraszam, tak, że to powiem. Ale jednak przy dojściu do zdrowia ja wykonywałem masę decyzji sam, bo sam byłem i musiałem ich sam dokonywać, które były właściwie wbrew zaleceniom lekarzy, łącznie z rehabilitantami. Ja im stawałem, trochę muszę to powiedzieć, tak o koniem trochę powiem.
No tak.
Ale naprawdę nie dlatego, że ja chciałem robić coś, tylko dlatego, że mnie, nie wiem, roznosiła energia albo uważałem, że ja wiem lepiej. Naprawdę nie wiedziałem. Ja wykonywałem czynności, które miały mi przywrócić poprzedni ten stan, doprowadzić mnie do takiego stanu, żeby był w stanie wykonywać te rzeczy, które robiłem przed udarem. A zdaniem lekarzy w ogóle nie powinienem zbliżać się do takich czynności. No i jednak mimo wszystko udało się. Ale jest jak takim znakiem mojego nieposłuszeństwa wobec lekarzy jest to, że u kardiologa byłem 2 lata temu. Ostatnio.
Aha, no to tak. Mhm. To nie pożegnał się pan z tą niefrasobliwością.
No właśnie, ale na swoje usprawiedliwienie powiem. Lekarz mnie badał i powiedział, że mam natychmiast wszczepić sobie kardioverter. I nie interesowało go, że ja nie akceptuję życia na takim poziomie, że nie akceptuję tego, że po wszczepieniu kardiowertera właściwie rehabilitacja znika z mojego życia, bo nie mogę wykonywać tych czynności, bo bym wtedy ukręcił tam śrubki, jakieś druty. Więc ja powiedziałem, że nie. On się trochę zdenerwował, ja się też zdenerwowałem, no i się rozstaliśmy w takich, no niezbyt przyjaznej atmosferze, powiedzmy. Ale no właśnie, to była sugestia lekarza. Ja się jej nie poddałem, no i jestem dzisiaj u pani, rozmawiam. Mm-hmm. Być może jutro już nie będę rozmawiał. Może tak, ale żyję na własnych warunkach. Mm-hmm.
Taką miałam refleksję, kiedy właśnie czytałam książkę i tam były różne etapy, w których pan, wydawało się, że pan już sięga na to, żeby wydobyć się z jakiegoś kryzysu, chociażby już finansowego, bo już zdrowie jako tako jest lepsze. Natomiast tam się zdarzały, że nieudane jakieś wystąpienie. Potem przyszedł lockdown i też zaczęły rosnąć rachunki i długi. Jednocześnie pan jeszcze ciągle nie w takiej formie jak dzisiaj, że pan się... Tak, albo przynajmniej pan tu w książce nie pisze o tym, że taki był moment w pana życiu, że pan powiedział sobie, dobrze, mam dość. Niech się dzieje, co chce, już mogę umrzeć, albo już w ogóle na tym niech to będzie. Miał pan taki moment?
Ze 20 razy dziennie, codziennie. Mhm. No i trzeba przez to przejść, po prostu. Ja w tej książce może udało mi się, widocznie nie udało mi się opisać, jak można żyć i walczyć o siebie bez chęci do walki. W ogóle bez żadnej chęci jakiejkolwiek. No. Bez żadnej motywacji do życia, do ćwiczeń, do tego, żeby się usprawniać. A jednak robiłem to po prostu. Robiłem, bo to była robota, którą trzeba było zrobić.
Skąd to u pana?
Nie wiem.
Taka dyscyplina? Jakaś autodyscyplina? Chęć życia?
Na pewno chęć życia, tak. Na pewno. Na pewno mi się podobało żyć się wcześniej. I to jest, to właściwie mi uratowało całą konstrukcję mnie, bo ja byłem bardzo labilny taki. Zaraz może o tym jeszcze powiem. Ja sobie ustawiałem ćwiczenia w ten sposób, że rano powiedziałem sobie, że będę ćwiczył pół godziny. I to jest ostatnie pół godziny, które ćwiczę. Wiedziałem oczywiście, że później sobie postawię następny cel. Jak ćwiczyłem te pół godziny i skończyłem je, to dawałem sobie chwilę odpoczynku i mówiłem jeszcze pół godziny, jeszcze pół godziny. I potem następne pół godziny i następne pół godziny. I z tego się robiło 6 godzin ćwiczeń. To jest bardzo dużo. Bardzo.
Bardzo.
A jeszcze dlatego mieszkałem sam, byłem sam. To nie da się tego powiedzieć, jak to jest. Strasznie po prostu. Jak byłem sam i zwłaszcza pierwszy tydzień, kiedy byłem sam, to pierwsze 3 dni byłem w domu, kiedy mnie wypisano ze szpitala i zostałem sam. I ja wtedy widziałem, że byłem w domu, że mam do wyboru właściwie jedną decyzję. Albo przestanę żyć, albo zrobię coś i będę mimo wszystko żył. I to coś oznaczyło, nie wiem, wstanie z łóżka na jednej nodze, bo druga nie funkcjonowała, ręka nie funkcjonowała, więc wstanie z łóżka było bardzo trudne. Trzeba było wstać, trzeba było się ubrać, trzeba było zrobić pierwsze kilka kroków. To naprawdę potworne decyzje są do wykonania, ale je wykonywałem po kolei. Jakoś wytrzymałem, no. Teraz jestem tu.
Zaskoczył pan sam siebie? Powiedział pan o jakiś, że wcześniej pan był labilny.
Labilny to znaczy stan psychiczny był bardzo, bardzo słaby. Ja bym takiego człowieka nie zostawił samego w domu. Naprawdę nie. Po pierwsze niechęć do czegokolwiek. Wiąże się to z tym, że krew, która zalewa umysł, albo nie zalewa, bo to jest może być ukrwiony albo niedokrwienny udar. Ja miałem obydwa, ale jest cała masa mechanizmów, które regulują hormony w organizmie, a one po prostu są nieczynne. Więc dlatego człowiek jest taki bezbronny, zupełnie. Naprawdę jest kompletnie bezbronny. Ja pamiętam o tej labilności emocjonalnej. Oglądałem serial jakiś tam, gdzie znam aktorów, którzy grają w tym serialu. Znam dialogi, znam wszystko. Ja płakałem i się śmiałem z siebie jednocześnie. Jednocześnie pamiętam dokładnie. Mówię, oglądałem sam siebie z wnętrza i byłem zdziwiony, co takiego we mnie powoduje, takie emocje, że ja płaczę, że rzuca tą dziewczynę jakiś chłopak. Naprawdę, to było tak grane, to nie było grane bardzo dobrze. A z drugiej strony wzbudzało we mnie emocje. Ta labilność była niesamowita. I cały czas była taka labilność. I ona się tak gdzieś skończyła w okolicach 2,5 roku po udarze.
Jest też taka teoria, że w takich sytuacjach, kiedy tak się wzruszamy właśnie jakimiś na przykład głupimi scenami w filmie, to często zdarza się to takim osobom, które sobie nie przyznają właśnie takiej możliwości, że płaczę nad sobą i wyprojektuję to i będę płakać zupełnie z innego powodu, a tak naprawdę gdzieś się z tym identyfikuję, bo też czuję się nieszczęśliwy, nieszczęśliwa.
To chyba nie był mój przypadek.
Nie, raczej nie.
Bo ewidentnie obserwowałem siebie z metapozycji obserwatora. Jednocześnie widząc, że płaczę, wzruszając się, jednocześnie wcale nie będąc wzruszony, mówiąc sobie...
Cenzor wewnętrzny mówił tak.
Płaczesz się, to jest głupie. No bardzo, bardzo szczególne było to doświadczenie. Bardzo szczególne, naprawdę. Bardzo. Dlatego w tej chwili ja napisałem tę książkę, tak. Dlatego spotykam się z udawcami, bo ja rozumiem ich sytuację, naprawdę rozumiem ich sytuację. Rozumiem, że człowiek, który ma afazję, którą ja miałem bardzo silną, który jest intelektualnie absolutnie sprawny. To chciałbym podkreślić jeszcze raz. Być może jest to wyjątkowy przykład mojego udaru. Być może, ale ja spotkam ludzi, którzy tych ludzi po udarze, często 50-60-letnich, ludzi, którzy całe życie poświęcili na zapewnienie swojej rodzinie bytu, którzy byli bardzo inteligentni i nagle w ciągu ułamka sekundy traktują ich jak niepełnosprawnych umysłowo. Mm-hmm. To jest okropne doświadczenie, naprawdę. Mm-hmm.
Pan opowiadał o takim upokarzającym dla pana, że właśnie kiedy zresztą w dobrej wierze i chciała się panem zaopiekować, rozumiem, tak, pielęgniarka, oczywiście. Która pana to jemy zupkę i że trochę tak się traktuje, właśnie tak się regresjonuje takich pacjentów, trochę jak dzieci. Jak dzieci troszkę się traktuje, no właśnie dzieci jeszcze nie potrafią mówić, a tutaj ta osoba.
Co świadczy o tym, że taka jest natura ludzka, że to nie ma w tym nic niezwykłego. To jest, przynależy do naszej natury, po prostu. To nie jest dobra wiadomość dla ludzi. Niestety. No. Nie jest, naprawdę nie jest dobra. Nie jest dobra. Wymaga wyjątkowego wysiłku, który jest możliwy, ale wymaga to wyjątkowego wysiłku i trochę wiedzy oczywiście, ale przede wszystkim wysiłku, żeby traktować tą osobę w taki sposób, żeby ona się dobrze czuła. No tak. Dobrze się wtedy czuje człowiek, naprawdę. Ja będąc w tym stanie, może to była pochodna tego, że zajmowałem się szkoleniami, ale mniej więcej wiedziałem, jak bym się czuł, w jakich sytuacjach było okej. Ja wiedziałem, że jeżeli rozmawiam z salową, nie bardzo jej mogę powiedzieć, co się ze mną dzieje, to dla mnie kluczowym było, żeby była obecna tu i teraz obok mnie. Po prostu. Mało tego, żeby była obecna nie cały dzień, bo to jest niemożliwe, tak. Ma dużo obowiązków, ale żeby była, w momencie, kiedy przychodzi, kiedy patrzy na mnie, rozmawia ze mną, żeby była tu i teraz te 5 minut w ciągu całego dnia. 5 minut tylko, ale żeby była obecna. A to jest bardzo trudne, jak się okazuje, niestety. Lekarze, to już w ogóle nie mówię, bo to jest oddzielna kategoria zdarzeń.
Tak, no myślę, że jakby i lekarze, ale cały system i oczywiście kiedy czytam książkę, czy też jakieś inne wywiady, to też miałam takie poczucie i myślę, że też ciekawa jestem Państwa komentarzy, że kiedy patrzy się na osoby, myślę, że dotyczy to również mnie jako osoby publicznej, że kiedy patrzy się właśnie na takie osoby, które są znane, to myślę, że to są osoby, które no, nie mogą mieć długów. Jeżeli trafią do szpitala, to będą otoczone jak najlepszą opieką. I że no, nie ma jakichś profitów specjalnie takiego życia. Natomiast to, co pan opisał, swoją drogę przez mękę, jeśli chodzi o właśnie szpital, chociażby ten też tam po tych 3 godzinach, kiedy pan nieprzytomny leżał w samochodzie i na szczęście, że samochód był wypożyczony i że pan wyjechał też z parkingu i że został pan znaleziony.
Tak, to było szczęście.
Tak, szczęście w nieszczęściu, że to były 3 godziny, a nie 13. I potem pana droga przez właśnie różne szpitale, która no tak właściwie, że się trochę pana chciano pozbyć jako takiego nierokującego.
To znowu ludzkie. Znowu ludzkie bardzo. Bardzo niedobrze on nas znowu świadczy. Świadczy o tym, że jesteśmy społeczeństwem jednak mimo wszystko z takim ulegającym modom różnego rodzaju. Żyjącym w dobrobycie, coraz większym dobrobycie i to nas usypia. Ale to jest, przepraszam, że to powiem, ale to jest słabe. To jest naprawdę bardzo słabe. Kiedyś pamiętam, że marzyłem o tym, jakby to powiedzieć, żebym żył w takim normalnym kraju. Mi się wydawało, że to jest lek na całe zło, ale to nie jest prawda. Ludzie tak czy inaczej sobie stwarzają piekło. I to okropne piekło. Z tego, co ja widzę w tej chwili, jak obserwuję świat, to niestety tak jest. piekło, po prostu stwarzam sobie piekło. Jeżeli pani powiedziała, że ludzie myślą o, tak jak o pani czy o mnie, o osobach publicznych, że na pewno nie mogą mieć kłopotów żadnych. Co, dlaczego tak myślą? Co to za myślenie? Z czego się ono bierze? Przecież to jest głupie myślenie.
Ale wie pan co, ja też się czasami łapię na czymś takim, że nie myśląc o sobie, tylko właśnie o kimś, ktoś, kto jest właśnie no, jakąś kimś znanym gwiazdą, celebrytą i nagle okazuje się, że jest jakiś bardzo duży problem i nikt nie chciał pomóc, nikogo nie było obok. To też jakoś zdarza się, mimo że już 60 lat na tym świecie żyję, że się czasami jeszcze zadziwię i myślę sobie, no proszę, jakie miałam uprzedzenie, że myśląc sobie, że no to w tej osobie to się zdarzyć nie może. Nie bo na przykład, tak. Że w przypadku, kiedy się jest osobą publiczną, to otacza nas wiele ludzi i ci ludzie są... trudno byłoby z tego osamotność. A z drugiej strony wiem, jak bardzo można być samotnym, szczególnie w chorobie.
Życie w ogóle jest samotnością. Sami się rodzimy i sami też odchodzimy. Nie wiem, czy poza tym jest coś, czy jest jakiś Bóg, czy inny twór, który się nami opiekuje, ale naprawdę odchodzimy i rodzimy się taki sam sposób. Nadzy, bezbronni, nic ze sobą nie zabieramy. Czyli znowu w pewnym sensie pani do tego, co ja nazywam, że to jest ludzkie. Więc nie ma co na to obrażać specjalnie. Być może takim wyjątkowym czymś, co się zdarza, że to jest ludzkie, jeżeli myślimy sobie, to osoba publiczna, że pewnie otacza ją dużo ludzi, bardzo ją kochają i tak dalej, a jak się trafi jedna osoba, która sobie myśli, jest chory, być może nie ma nikogo i zaczyna w swojej świadomości tak parametryzować tą rzeczywistość, to może to jest, może warto być taką osobę, nie wiem, no, zwrócić na nią uwagę, żeby tak powiem. A właśnie przez to rozumiem, że idziemy w taką stronę zakłamaną troszeczkę, że media również budują taki wizerunek, o którym pani mówi, że się wydaje, że to tak powinno być, a tak
ale
nie jest.
Czy też nie jest tak, że my sami, jak właśnie te osoby publiczne czy celebryci, też bardzo ulegamy pewnej presji, że musimy pokazać się jako ludzie sukcesu i... No bo jeżeli pokażemy, że właśnie jesteśmy jakimiś tam przegrywami, a nie jesteśmy tam w tym kulcie ofiary, to też będą odpadały różnego rodzaju propozycje, że my się troszeczkę tak zamerykanizowaliśmy i że kiedyś to tak nawet nie wypadało, że ktoś kogoś pytał i co tam słychać, no to stara bida trochę tak się odpowiadało, że
no tak,
skromnie,
tak,
prawda? A nie, żeby powiedzieć, że super, super i tak dalej, więc... Tak było, a właśnie myślę, że jeżeli coś złego się dzieje, no to jest jakiś moment, kiedy pojawiają się wokół nas ludzie, którzy chcą w jakiś sposób pomóc, ale jeżeli to zbyt długo trwa, to już też ich się wyczerpuje, tak? Czas, cierpliwość, zainteresowanie i wtedy przychodzi ten taki moment konfrontacji, czy po śmierci bliskiej osoby, kiedy wokół nas jest dużo osób, które mówią, jak coś będziesz potrzebować, to dzwoń i tak dalej. No ale potem ten czas mija i ten telefon już coraz rzadziej dzwoni i się zostaje. I tak jest przy stracie różnych rzeczy, czy bliskich osób, czy zdrowia. I kiedy pan powiedział o tych właśnie dniach, kiedy pan musiał wykonać ogromny wysiłek emocjonalny, żeby zmusić siebie do tego, żeby wstać, ubrać się, wykonać najprostsze czynności, jeszcze poćwiczyć, będąc sam w mieszkaniu, czyli też trochę właściwie to mogło być ryzykowne, bo w każdej chwili ten jakiś mógł być udar, czy nawet po prostu się przewrócić i się połamać.
Tak.
Coś takiego powiem, pan będzie chciał, to wytniemy to z programu, dobra? Ja bardzo serdecznie pozdrawiam Małgosię, pana przełożonej, bardzo lubię. Ale wiemy, że nie rozmawialiśmy wcześniej. Kilka razy w życiu i właśnie kiedy miał pan udar, to o tym, to myślałam o panu. I myślałam, co się czuje, kiedy się jest ojcem. Widzi się bardzo często mężczyznę, który fotografuje się, czyli Radka Majdana, z moimi synami, a ja leżę chory w domu. I powiem, że ja wiem to wszystko, że macie dobre relacje i to... Ale ja tak sobie wyobrażam, że gdybym miała taką sytuację, to widok, nie wiem, właśnie, no, macochy, to jest takie słowo bardzo złe, prawda, w konotacji naszych przez baśnie wprowadzony, ale z kimś obcym, a ja nie mogę być w tym momencie tą matką, która się pokazuje światu, no to byłoby mi chyba źle. Chociaż z drugiej strony może to są tylko zdjęcia, a prawda też jest gdzie indziej.
Ja sobie myślałem o tym inaczej. Mhm. Ani przez sekundę nie było takiej bariery między mną a moimi synami. To w ogóle jest... Moi synowie to jest w ogóle świat oddzielny. Ja zawsze czułem się ich ojcem. Zawsze czułem się ich ojcem. Czułem ogromną wdzięczność dla Małgosi i dla Radka, że mogą się mi zaopiekować w takiej trudnej sytuacji.
To prawda.
To jest tyle. A to, że oni są... że są moimi przyjaciółmi, takimi najgłębszej miary, jakim można sobie wyobrazić. To ja wiem po prostu i zawsze widziałem. Zawsze widziałem. Mm-hmm. I tych takich przejść, znaczy ja wiem, czy przejść, ale takich kluczy, takich milowych zdarzeń w naszym życiu było już kilka. Każdy przeszli po prostu w zero. Naprawdę. Mm-hmm. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak bardzo jestem wdzięczny im. Zresztą to zdjęcie na tej książce to robi mój syn.
Aha.
Stasio.
Tak.
Średni. No to jest po prostu... W ogóle ta książka powstała dzięki nim. Ja z nimi rozmawiałem w samochodzie, tak? Jak jeździłem, razem jeździliśmy.
Bo jeszcze jest najstarszy Adrian, który jest
Adrian,
mniej
tak
potem publicznie... Jest
Stasio i Tadzie. Mhm. Zresztą spotkali się nie dalej jak przedwczoraj. W ogóle ich, to ich spotkanie, jak się przytulają, jak rozmawiają ze sobą, to po prostu naprawdę, to jest, ja tego ciągle nie rozumiem. Ja rozumiem bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele, ale tego, jak oni ze sobą funkcjonują i jakimi są braćmi, jakie emocje tam krążą, to jest po prostu niewiarygodne. Więc ja nie mam ani cienia w ogóle jakiegokolwiek żalu, że naprawdę nie. Bardzo wdzięczny Małgosi i Radkowi, że się nimi zajmują.
Tak. Nie patrzyłam
najstarszy
na to...
Najstarszy syn już jest...
No tak, już jest...
Starym żeglarzem okrętem.
Nie patrzyłam na to rzeczywiście od tej strony. I rozumiem. Rozumiem. I nie myślę, że to jest rzeczywiście jakiś z pana strony też
nie,
takie
nie.
PR-owe teraz wyjście. I nie będziemy musieli tego wycinać.
Naprawdę nie musimy.
Jeszcze pojawił się to, jak rozmawialiśmy przed programem. Właśnie widziałam też pana, że dołączył do pana, tak powiem, grona rehabilitantów Bunio.
Jest Bunio, tak.
Ogromny, piękny. Proszę opowiedzieć kilka słów.
O Boże, to znowu mógłbym się zawiesić na tym opowiadaniu bardzo długo. Cane Corso to jest taka włoska rasa, teoretycznie najstarsza europejska rasa psów. Pies obrońca, pies z takim silnym instynktem terytorialnym. Bardzo silnym, naprawdę bardzo silnym. O którym ja wiedziałem oczywiście, że to jest pies groźny. Naprawdę groźny. Ja miałem w życiu Amstaffy, który uważam za jeden z najgroźniejszych psów w ogóle. I ten pies jest bardzo blisko rasy Amstaffów. Co prawda jest inny pies, ale jednak mimo wszystko dosyć niebezpieczny. Ale że on będzie w stanie odbić w lustrzanym odbiciu po prostu mój charakter. Jeżeli będzie potraktowany odpowiednio. Aha. I tak się stało. No, to jest pies... który nigdy nie ugryzł żadnego człowieka. Aha. Daj Panie Boże, żeby tak zostało. Nigdy nie ugryzł żadnego psa. Nigdy. Mimo, że miał, ja wiem, około 20 takich sytuacji, że go ten psy atakowały. Ale on jest tak pewny swojej siły, dużej siły, ogromnej siły naprawdę, że nie atakował. Poza tym w każdej sytuacji, kiedy była taka sytuacja powiedzmy, no, dziwna dla mnie, ktoś go atakował, to pies najpierw patrzy na mnie, za każdym razem patrzy na mnie i chłonie, jakie ja mam emocje z tym związane. Ponieważ ja byłem spokojny. Ja byłem wyluzowany, zupełnie spokojny. Więc on odzwierciedlił mój stan, po prostu. I tam mu się uwiesił mu się jakiś pies na faflu, więc patrzył na mnie, czy on się powinien zdenerwować, czy nie. A ponieważ ja się nie denerwowałem, tylko mówiłem, no to wisi, no to zmęczę się i puści cię. Więc pies w takim razie nie atakował w tym momencie. I tak mi się jakoś udało tego psa tak sformatować, tak powiedzmy, na takiego psa, super przyjaciel dla mnie, naprawdę wyjątkowy przyjaciel.
No i w związku z tym co najmniej 3 razy dziennie spacery?
Tak, ale oczywiście.
No i to też jest bardzo dobre dla zdrowia.
A propos takich działalności, które mi przywróciły zdrowie, było na przykład basen. Mhm. Terapeuci mówią, że to jest bardzo dobra sprawa, basen. Ale basen, jeżeli mówimy o udarcach, tylko i wyłącznie ciepła woda. Bo jak byłem na basenie z rekomendacji Oli, takiej mojej pierwszej rehabilitantki, tak. I ona mi wzięła na taki basen nad morzem, który był bardzo zimny. No więc ja się tam zwinąłem w kłębek i byłem taki...
No tak.
I do widzenia. Natomiast odkryłem basen w Warszawie, warszawianka. I chodziłem na ten basen właściwie bez żadnych przerw poza lockdownami przez 2,5 roku codziennie.
Mhm. No tam też nie jest za ciepła ta woda, tam na tym olimpijskim?
Na olimpijskim nie, jest zimna, ale obok olimpijskiego.
A jest tak, ten. Mhm.
Jest basen, którego temperatura jest 31 stopni. To jest cieplusieńka woda. I jeszcze cieplejsze są jacuzzi.
No tak, tak. Tylko, że tam pełno dzieci zawsze strasznie, więc tak trudno chyba. Ale w godzinach się jest dobrych, to...
Wie pani co, jak się ma udar, to nic nie przeszkadza. Okay. Dzieci, dorośli, pływający, w ogóle nic nie przeszkadza, bo się wchodzi do wody, tam po schodkach są. Ja się zdecydowałem, że będę chodził na ten basen. Na szczęście nikt mnie nie zatrzymywał. Ratownicy chyba znali mnie wszyscy, jacy są w tym basenie. I się tak zdziwili na początku, że przychodzę, bo wchodziłem do basenu, stałem. Ta woda mnie opływała, po czym wchodziłem do jacuzzi. I to było z ich perspektywy dziwne, ale ja wtedy po prostu mogłem utonąć. Na szczęście tam są ratownicy.
Ty tak.
Ja wiedziałem, że oni są, więc ich nie informowałem o swoim kłopocie. Ale gdyby oni wiedzieli, co się ze mną działo, gdyby oni mieli cień chociaż przeczucia, w jaki sposób, że tam jest udarowiec w fazie ostrej, prawda, i wchodzi do tego basenu, to mi w życiu nie pozwolili na to.
Ale no jest pan niefrasobliwy ciągle, rzeczywiście.
Ale mi się udało. No. Udało mi się. I przepłynąłem pierwszy basen po roku, półtora roku było... Półtora roku chodziłem i zacząłem już pływać wtedy. Bo normalnie to się pływałem tak, tylko jedną ręką. Znaczy, to nie ma żadnego pływania, oczywiście to jest skręcenie się w kółko. Ale proszę sobie wyobrazić, ile to jest godzin basenowych, jeżeli się chodzi codziennie na basen. Codziennie przez półtora roku, potem 2,5 roku. To jest niewiarygodna ilość, taka objętość treningowa. To ja nigdzie tego nie spotkałem, po prostu, naprawdę. Tak samo było z rowerem. Pierwszy raz, jak wsiadłem na rower, no to ja mieszkam na Sadybie, jak powiedziałem. Mm-hmm. Taki fajny, zielony teren jest. Tego dojeżdża do mojego bloku taka asfaltowa droga, a dalej już jest piach. No więc ja 20 parę razy leżałem na tym rowerze, znaczy pod rowerem. Jak przejechałem, ja wiem, może jakieś 10-15 metrów. To było okropne i na pewno, gdybym był lekarzem i gdyby taki pacjent powiedział, że on chce na rowerze, to ja bym mu polecił trójkołowy rower, tylko że ja nie miałem pieniędzy już wtedy, więc mogłem się zdać... Właściwie jeździłem na tym rowerze i wsiadłem na niego dlatego, że chciałem się dostać na rehabilitację. Ja już nie miałem w ogóle pieniędzy, więc nie miałem skąd wziąć, żeby wziąć taksówkę. Mhm. Musiałem się tam dostać, a samochód musiałem oddać, bo już nie miałem pieniędzy, żeby go opłacać. Więc musiałem wsiąść na rower. I pamiętam, jak przyjechałem pierwszy raz te 30 kilometrów do swojego rehabilitanta, to szczerze, że był naprawdę zdziwiony. Mm-hmm. Naprawdę był zdziwiony, że ja przejechałem taki dystans w jedną stronę. To mm-hmm. było 60 kilometrów. Ja wtedy umierałem 5 razy po drodze. Mm-hmm. Ale jakoś przeżyłem. No i...
mm-hmm. To co panu choroba...
Hardkorowa historia jest.
No, to co panu odebrała choroba, w jaki sposób pan wydarł tej chorobie.
Jasne, wydarłem.
No.
Część rzeczywiście, bo część, nie
jestem. Wszystko, no wiadomo, ale to też nawet i tak chociażby z wiekiem też pewne rzeczy mu się oddajemy, tak? Światu już młodszych osób. Ale co panu dała ta choroba też?
To dziwne pytanie. Ja odpowiedź będzie jeszcze dziwniejsza. Nie wiem. Mhm. Nie wiem, co mi dała.
Poznał pan siebie lepiej?
Nie.
Nie?
Ja wiedziałem, że jak przyjdzie czas kiedyś, że tam, gdzie o siebie walczy, mm-hmm. to będę walczył. Mm-hmm. Całym swoim majątkiem, zdrowiem, wszystkim. Mm-hmm. Zaryzykowałem naprawdę wszystko. Wszystko, co tak sobie myślę, że mogłem zaryzykować, to zaryzykowałem tym, żeby mm-hmm. dojść do zdrowia. Mm-hmm. No i doszedłem, gram teraz w dwóch przedstawieniach. Teraz zaczynają się próby trzeciego, potem czwartego.
No. Proszę zaprosić widzów na przedstawienie.
Nie będę zapraszał.
Dlaczego?
Bo przychodzą i tak. Nie ma sensu. Ja wiem, czego się dowiedziałem. Nie dowiedziałem się niczego o człowieku. Mm-hmm. O tym, o wartości przyjaźni. O tym, że się jedne traci, inne zyskuje. Czego ja się mogłem dowiedzieć? No. Naprawdę. Mm. Wszystko to było. Nic nowego się nie dowiedziałem. Może tylko dotarło do mnie naprawdę. Taki silny przekaz dostałem. Jak powiedziałem, że człowiek się rodzi nagi, umiera nagi. Mm-hmm. Naprawdę. I po środku jest kilka takich punktów, które teraz jak patrzę, są ważne. Ale te ważne punkty dla wielu ludzi w ogóle są niezauważalne. Mm-hmm. W ogóle nie widzą tego. Mm-hmm. A ja to widzę teraz. Mm-hmm. Naprawdę. Mam takie wrażenie, jakbym kiedyś obserwował świat i widział taką przestrzeń, jaką mam w tym studio. A w momencie, kiedy zachorowałem i zacząłem walczyć o swoje zdrowie, to tak jakby te ściany przestały istnieć. I widział 30 metrów dalej, widział, co jest za budynkiem, mm-hmm. widział drzewa i inne rzeczy. Ale i tak to jest dużo więcej, niż widzą ludzie normalnie. Ale nie mam takiego myślenia o sobie, że coś stało niezwykłego, że ta choroba jest po to właśnie, żeby zobaczyć coś więcej. Bo i tak mam przekonanie, że te 30 metrów dalej, tam jest kolejna ściana i kolejne warstwy, które kiedyś być może zobaczę. Więc co to dało?
Bardzo cieszę się i dziękuję panu za te słowa, bo ja jako prowadząca program zawsze mam takie poczucie, że powinnam to zakończyć jakąś konkluzją, że widzowie lubią coś takiego. A sama w swoim życiu mam takie myślenie, że jedyną konkluzją jest, że nie ma konkluzji tak naprawdę. I trochę rzeczywiście taka odpowiedź, że się nie wie, poza może tymi oczywistymi rzeczami, że się rodzimy i umieramy. I na tym polega determinizm, mimo że możemy się szarpać w tym życiu w różnych sprawach i uważać, że jesteśmy bardzo sprawczy i w różnych sprawach jesteśmy. W tych dwóch niespecjalnie.
Tych dwóch niespecjalnie, naprawdę. Mm-hmm.
Chciałam państwu bardzo polecić książkę na Jacka, który właśnie opowiada nie tylko o tym, co sam przeszedł, ale to są też różne takie ważne informacje dotyczące, co może dla państwa jako czytelników, dla nas wszystkich, co może poprzedzać, jakie samopoczucie może zwiastować właśnie problemy i jakiego rodzaju mogą być udary. Również
nie reklamujmy pani tej książki. Naprawdę, nie.
Nie?
Nie.
Ale to
mam
jest...
Tylko...
Dobrze. Okay.
Chwileczkę. Ja mam tylko... Mam do widzów pani oczywiście.
Dobrze.
Prośbę,
tak,
że jeżeli by się zdarzyło, żeby w rodzinie, ich otoczeniu ktoś był chory, mhm. właśnie na tą chorobę, na udar, to proszę sięgnąć tej książki wtedy, samemu jej nie czytać, bo to nic nie da, naprawdę.
Ja się przestraszyłam akurat, jak czytałam.
No. I dać ją do przeczytania osobom chorym. Mhm. Naprawdę, tylko tyle. Reszta w ogóle, mimo że napisałem tą książkę, zrobiłem z niej audiobooka nawet, to nie jest książka dla ludzi zdrowych. W ogóle nie. I nie napisałem ani słowa w tej książce, nie jest napisane dla ludzi zdrowych. I tak tego nie zrozumieją. Więc po co pisać takie rzeczy?
Panie Jacku, bardzo dziękuję. Bardzo
ja
to była,
dziękuję bardzo.
Bardzo to była interesująca i dla mnie dość przejmująca rozmowa.
Tak?
Tak.
No dobrze. Ja również bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję. Również dziękuję Państwu. Zapraszam do kolejnych odcinków. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia. Dziękuję.